Dzień dobry, panie pośle, witam słuchacza Radia Gdańsk.
Dzień dobry, państwu.
Panie pośle, będziemy rozmawiać o sprawach samorządowych, ale zacznijmy od wielkich ambicji samorządowców, przynajmniej niektórych. Mowa o Jacku Karnowskim, prezydencie Sopotu, który zlecił byłemu konsulowi w Stanach Zjednoczonych, byłemu ambasadorowi Rzeczypospolitej w USA, analizę sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Analiza sporo kosztowała, bo ponad 12 tysięcy złotych. A jedne z zaleceń byłego ambasadora to głoszenie hasła Demokratyczna Polska wraca i dzieli Polskę na liberalną i pisowską. Czy takie dokumenty powinny powstawać w ogóle na zlecenie samorządowców?
Czy dziwię się, jaki był cel tej inwestycji w pana byłego ambasadora? Bo rozumiem, jakby to było jakieś prężnie działające miasto w Polsce, które prowadzi dużą działalność gospodarczą, ma biznes, jakieś gałęzie, które są liderem na świecie, w Europie, gdziekolwiek i chcą przyciągnąć jakichś inwestorów w konkretnej branży i dlatego pukają do drzwi amerykańskiego biznesu. Ale tutaj mówimy o kurorcie nadmorskim, który nie narzeka na brak turystów, więc chyba rozgłaszać się w Stanach nie musi, a poza tym dla obywateli Stanów Zjednoczonych to chyba jednak jest trochę zbyt daleko. Ale sama treść uderza. Treść, która tak naprawdę sprowadza się do tego, że pan ambasador Schnepp, był ambasador w USA, dzieli polską społeczność w Stanach Zjednoczonych na pisowską i niepisowską. Na tą, z którą warto się spotykać i na tą, której lepiej nie podawać ręki, mówiąc tak najbardziej
Do Chicago nie jedziemy, do Jackowa, nie?
Bo więc to... nie jedziemy tam, gdzie są Polacy konserwatywni, jedziemy tam, gdzie ewentualnie głosują na Platformę Obywatelską. No, dla mnie to jest sam dokument skandaliczny. Nie wiem, czy pan prezydent musiał ostatecznie za niego zapłacić. Natomiast no dalej, nie wiem, jaki tutaj był cel prezydenta Karnowskiego w ogóle zlecaniu takiego zadania, no bo mówię, no jaki ma w tym sopocianin przeciętny interes, czy w ogóle jaki Sopot miał w tym interes? Wygląda to rzeczywiście na wykorzystywanie środków publicznych do jakichś celów propagandowych pod zbliżające się wybory.
I pod ruch samorządowy, tak, dla Polski. Zostawiam prezydenta Sopotu i jego
ambicje. Lepiej byłoby prezydenta Sopotu zapytać o to.
Mam nadzieję, że kiedyś do nas trafi, ale chęci tutaj nie widać. Spójrzmy w takim razie na to, co dzieje się w Gdańsku. Domagacie się wyjaśnień od gdańskiego magistratu po publikacji oświadczenia byłego wicedyrektora gdańskiego zarządu Dróg i Zieleni. Tam padły takie słowa, że na stanowiskach dyrektorskich pracują w mieście osoby z zarzutami. Niektórzy bywali skazani, ale nie słyszałem o dyscyplinarkach, po prostu trafiali do spółek.
Abstrahując od przypadku pana dyrektora Szymańskiego,
bo on też jest ciekawy, tak.
O którym nie mam jakiegoś rewelacyjnego zdania. On rzeczywiście moim zdaniem popełnił wiele błędów, które przyczyniły się do tego, że jak na przykład ta afera związana z owcami, że mogła ona mieć miejsce i nie tylko ta. Ale zaskakujące są jego słowa o tyle, że są to słowa wypowiedziane nie przeze mnie czy innych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, tylko przez ludzi z bliskiego kręgu pani prezydent Dulkiewicz, bo jednak był ważnym dyrektorem, zastępcą GZDZ-u, instytucji z dużym budżetem w Gdańsku. No skoro on mówi, że jest więcej takich przypadków, to znaczy, że coś chyba jest na rzeczy i pani prezydent Dulkiewicz powinna to skomentować, wypowiedzieć się. Tego dzisiaj już przygotowane mam pismo, wysłałem do pani prezydent Dulkiewicz interwencję w tej sprawie, żebyśmy wiedzieli, ile osób z wyrokami piastuje wysokie stanowiska w Gdańsku, czy to w magistracie, czy w spółkach Skarbu Państwa, w spółkach samorządowych. Bo jednak takie przypadki były nam znane. Chociażby pani Halina P., która mimo, że skazana za umyślną sprzedaż gminnej kamienicy z lokatorami, to dalej zasiadała w Radzie Nadzorczej Arena Operatora Miejskiej Spółki i dalej piastowała wysokie stanowisko w Urzędzie Miasta. A pytano ta prezydent Dulkiewicz wtedy przez nas. Mówiła, że ona o niczym nie wie, że ona nie wie, że pani Halina P. jest skazana. No, wszyscy o tym wiedzą, tylko pani prezydent o tym nie wie. No, w bajki nie wierzmy. Potrzebna jest jakaś taka elementarna uczciwość i właśnie praworządność w Gdańsku, gdzie wiemy o tym, my gdańszczanie, że jak idziemy do urzędu, to ludzie z wyrokami nas nie obsługują po prostu.
Jak pan patrzy się na takie informacje, które trafiają z środowiska Urzędu Miejskiego do mediów? Czy to znaczy, że tej kontroli w Urzędzie Miejskim, tej samokontroli powiedzmy, w ogóle nie ma?
Nie wiem, właśnie, to jest dobre pytanie. Chcę dowiedzieć się od pani prezydent, jakie są procedury. Czy jeżeli ktoś jest skazany za przestępstwo umyślnie, szczególnie takie, to czy jest z automatu odwoływany, czy dalej się mu ufa? No wydaje się, że dalej się mu ufa, przynajmniej tak sugeruje dyrektor Szymański. No, on nie ma powodów jakoś tutaj mówić nieprawdy, wręcz przeciwnie. Pewnie ma dostęp do dużo większej ilości ciekawych informacji niż ja, poseł, jednak w opozycji do pani prezydent Dulkiewicz. Więc to wymaga wyjaśnienia i to wymaga, no mówię, jakiejś odpowiedzi magistratu.
Na odpowiedź magistratu będziemy czekać. Rozumiem, że dzisiaj pismo od pana wpływa do urzędu.
Tak jest.
Panie pośle, skoro mówimy o gdańskim urzędzie miasta, to pomówmy o wydatkach i o cięciach. Budżet reklamowy ogólnie znany, portal miejski hojnie finansowany, a tymczasem linie tramwajowe, linie autobusowe, no kurczą się. Stawiamy jednak, miasto powinno stawiać na transport zbiorowy, na tą zbiorką popularnie nazywaną, czy nie? Bo tutaj, szczerze mówiąc, ja już się trochę gubię. Mamy droższe parkingi, mamy strefy, do których nie można wjechać samochodem. Promujemy transport publiczny, miasto promuje transport publiczny, a jednocześnie obcina linię, podnosi ceny biletów.
Tak, to prawda. No, w Gdańsku się mówi o tym, że się stawia na transport publiczny. I słusznie, bo w dużych miastach zakorkowanych i tak dalej, to ten sposób powinien być promowany, aby i kwestie zdrowotne, środowiskowe mieć na uwadze, żeby ludziom się lepiej w Gdańsku żyło, żeby jeżeli ktoś ma do tego warunki, pracuje od miejsca A do miejsca B, czyli od domu do pracy, wraca w jedną i w drugą stronę, żeby miał szybki, możliwie tani dojazd i żeby wybierał ten sposób komunikacji. A w Gdańsku się robi wszystko, żeby raz, żeby ta komunikacja była wolna, nie była konkurencyjna wobec samochodu i żeby była droga. I przykładów na to jest bardzo wiele, ale najlepszym przykładem tego jest system Fala. System Fala, nad którym władze Trójmiasta pracują od 2004 roku. To jest niesamowity blamasz. Naprawdę to przebija nawet rowery Mewo, ten blamasz, biorąc pod uwagę, ile lat się nad tym w Gdańsku pracuje i jakie są efekty. Efekty są takie, że system, który miał usprawnić, utrudnia, o czym wszyscy już wokół mówią. System, który miał sprawić, że będzie tańszy transport publiczny, sprawia, że będzie droższy, bo obecnie sprzedaż sama biletów kosztuje w Gdańsku około, cały ten system sprzedaży około 8 milionów złotych rocznie, a wedle wyliczeń oficjalnych władz miasta Gdańska po wprowadzeniu fali ma kosztować między 10 a 14 milionów złotych rocznie. Tutaj nie ma czego bronić, a poszło na to 150 milionów złotych, z czego 90 milionów dofinansowania Unii Europejskiej, które jeżeli w zasadzie
zostanie źle wykorzystane,
źle wykorzystane albo inaczej, zwrócone. Jeżeli to nie zostanie wdrożone, to trzeba będzie to zwrócić, a zauważmy, że w aglomeracji śląskiej, gdzie podobny system działa, ale on już działa od wielu, wielu, wielu lat, chyba już od 20 lat czy 15 lat, oni uznają już i publicznie o tym mówią, że ten system staje się przestarzały i prawdopodobnie będą chcieli go w najbliższych latach zmienić. Więc my w Gdańsku, na Pomorzu decydujemy się na systemy, z których inne województwa w Polsce powoli planują się wycofanie, uznając, że już nie są po prostu ekonomicznie zasadne. No to jest jakiś totalny absurd.
To jeszcze jeden przykład, tym razem nie fala, ale jeśli chodzi o częstotliwość kursowania autobusów i zmiany linii. Przykład dwóch z trzech linii przejeżdżających przez dzielnicę Święty Wojciech. Jak dowiedział się nasz reporter, zostały zmienione ich trasy i kierowcy autobusów, chcąc ominąć korek na trakcie Świętego Wojciecha, i tak jadą starą trasą i co ciekawe, mijają przystanki, na których nie mogą się zatrzymać.
Jak raz się zlekceważy osoby, która podróżuje zbiorkomem, komunikacją zbiorową, to ona szanse, że wróci do tego zbiorkomu, jeżeli się na przykład przysiądzie na samochód, do samochodu, są naprawdę niewielkie. Jeżeli przyzwyczajenie się komuś zburzy, jeżeli się uzna, że ten zbiorkom to jednak jest nieprzewidywalny i miasto robi mnie po prostu w konia, no to człowiek się zniechęca na długie lata. W Gdańsku niestety, ale wydaje się, że nawet nie wydaje się, tylko liczby o tym mówią, że wbrew pozorom coraz mniej procentowo mieszkańców Gdańska korzysta z komunikacji zbiorowej. A w tym roku będzie kolejne po 7 latach, bo co 7 lat robi się takie duże badania właśnie tego, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z komunikacji publicznej, rowerowej, pieszo, samochodowej. I wszystko wskazuje na to, rozmawiałem o tym z ekspertami, że raczej na 99% okaże się, że przez te 7 lat w Gdańsku spadła ilość mieszkańców Gdańska, którzy korzystają z komunikacji zbiorowej. No to jest, myślę, najgorsza i najbardziej obiektywna recenzja polityki transportowej w Gdańsku naszych władz.
Panie pośle, już to pytanie zadawałem niejednokrotnie. I twierdził pan, że jedynym sposobem na to, by się poprawiło, jest zmiana władzy w Gdańsku.
No, to nie narzekałbym na taką okoliczność. Tak, uważam, że w Gdańsku władza i zarówno prezydenta Adamowicza, który był niezwykle pochłonięty współpracą z deweloperami, że się tak delikatnie wyrażę, i władza pani prezydent Durkiewicz, która po prostu nad miastem nie panuje. Nie wiadomo, kto w tej chwili tak naprawdę w Gdańsku rządzi, bo uważam, że pani prezydent Durkiewicz chyba po prostu nie ma do tego umiejętności.
Ona, no może powiedzmy delikatniej serca.
Serca, czy jakkolwiek to nazwać, po prostu jest słabym gospodarzem. Bardzo słabym.
A jaka jest propozycja gospodarza z waszej strony?
Nie mamy jeszcze oficjalnie swojego kandydata. Ja mam w głowie kilka nazwisk, które mogłyby startować w tym wyścigu i bardziej lub mniej kojarzone z konserwatywną częścią sceny politycznej, ale myślę, że z szansami na zwycięstwo z panią prezydent Durkiewicz, bo pani prezydent Durkiewicz, co by nie mówić, zraziła do siebie bardzo wiele środowisk, również tych, które dawniej sprzyjały prezydentowi Adamowiczowi.
Czy jakieś nazwiska poznamy niedługo? A może dzisiaj, panie pośle?
Nie poznamy. Jeszcze jest wiele czasu i w wojewódzkich miastach to jest tak, że decyzje podejmuje się nie na poziomie lokalnym, tylko na poziomie również akceptacji Warszawy, bo to jest jednak wielka polityka.
To porozmawiajmy na koniec o sporcie. Szkolenie młodzieży przestało istnieć, wyniki narażają klub na spadek z ekstraklasy, a dialog ze środowiskiem kibicowskim zerwanym. To pana słowa dotyczące klubu Lechia. Mocno i krytyczna ocena.
No tak mówią środowiska sportowe, tak mówią środowiska kibicowskie, które do mnie docierają i które tak naprawdę prosiły mnie o interwencję w tej sprawie. Lechia to nie tylko klub piłkarski, to są tradycje, to jest pewna tożsamość też miasta Gdańska, ale to też są środki publiczne, bo w okresie od 2022 do 2024 zdaje się, od sponsorów ze spółek Skarbu Państwa i od Urzędu Miasta Gdańska, od Miasta Gdańska z naszych kieszeni, do Lechii popłynie kilkadziesiąt milionów złotych, co najmniej 30 z tego, co pamiętam. W związku z czym no, mamy prawo jako posłowie, jako osoby publiczne, w zasadzie jesteśmy do tego zmuszeni, że jeżeli widzimy, że dzieje się coś bardzo nie tak, za chwilę Lechia może spać, w tej chwili jest już w tej grupie spadkowej. Coś, na co walczyła od wielu, wielu lat, żeby w tej ekstraklasie się pojawić, chyba w 2004 czy 2008 roku się to w końcu udało.
A wyniki były dobre, sezon, dwa sezony temu.
Ale to nie tylko te kwestie zarządzania klubem, kwestie finansów, ale to też podejście do jej wychowanków, no bo jeżeli mówimy o tożsamości, wynikach sportowych, to jednak daje to większą przyjemność patrzeć na wychowanków, jeżeli oni zdobywają te bramki, te sukcesy. A w Gdańsku w zasadzie w tej chwili szkolenie młodzieży, jeżeli chodzi o Lechię, nie istnieje tylko teoretycznie, jak mawiał klasyk. Więc jestem zaniepokojony, oczekuję tutaj wyjaśnień też co do tych planów sprzedaży udziałów Lechii przez głównego akcjonariusza, bo takie plany przecież pojawiają się co najmniej od 2 lat, są publicznie dyskutowane i gdzieniegdzie komentowane również przez pana Mandziarę. Więc wypadałoby w końcu te karty na stół wyłożyć, a jeżeli nie, no to trzeba się zastanowić nad sensem dalszego wspierania w takiej formie Lechii z takim zarządem i z takim właścicielem.
Mówimy o wspieraniu przez spółki Skarbu Państwa, bo ona wspieranie
Urzędu,
przez miasto nie ma.
Urzędu Miasta też, no znaczy wszyscy mamy wpływ. No, przecież jesteśmy, ja jestem mieszkańcem Gdańska urodzonym tutaj, panie redaktorze.
Ja także. Co się będzie działo z Lechią, zobaczymy. Dzisiaj mecz. Kciuki zawsze i serce po stronie biało-zielonych, rozumiem.
No oczywiście, chociaż tutaj rozum podpowiada, że Lech Poznań to jest twardy i trudny przeciwnik, biorąc pod uwagę, że z dużo słabszymi w ostatnich kolejkach drużynami Lechia sobie nie radziła. No ale oczywiście trzeba mieć nadzieję zawsze. Na pewno najgorsze, co mogłoby Lechię spotkać, to spadek z ekstraklasy.
No i
mamy nadzieję, że do tego nie, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale mówię, do tego trzeba już też konkretnych działań, chyba nie tylko ze strony samego klubu, ale też osób publicznych, żeby władze Lechii zdawały sobie sprawę, że to nie jest tylko ich prywatna sprawa.
O tym, co się dzieje w Lechii, będziemy mówić na naszej antenie w sobotę w audycji z boisk i stadionów. Będzie więcej informacji o tym. No będziemy już po meczu, też będzie wiadomo, jak to wygląda. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.